Zerkamy na zegar, zostało dokładnie 55 minut do pierwszego gwizdka sędziego w meczu Polska kontra Kolumbia. Drugie dzisiejsze spotkanie PH rozpocznie się na stadionie w Kazaniu punktualnie o godzinie 20, a my do 20 będziemy z Państwem razem w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Kłaniają się ponownie realizujący audycję Paweł Kratkowski, mówiący te słowa
Wojciech Bernard
oraz Krzysztof Ratajczak. Drodzy Państwo, piłka nożna, odliczanie do meczu Polska-Kolumbia, ale nie tylko, bo finały hokeistek i hokeistów na trawie, walka Mistrzostwo Polski zakończona już na stadionie poznańskiej AWF przy ulicy Królowej Jadwigi. Tenis stołowy, zakończenie roku szkolnego w pewnej sportowej szkole. Bardzo interesujące bieganie ku pamięci poznańskiego czerwca 56, a także bardzo słodki bieg nad poznańską Maltą, czyli bieg czekoladowy. Zajrzymy także do Turku na Turmagedon i będzie raz jeszcze o piłce nożnej, tym razem w kontekście szkolenia futbolowych trenerów. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 24 dnia czerwca, bardzo ważnego dla polskiej piłki nożnej.
Czekamy na mecze w Kazaniu Polski z Kolumbijczykami, a za nami już pierwsze dzisiejsze spotkanie w grupie H piłkarskich Mistrzostw Świata w Jekaterynburgu. Japonia zremisowała z Senegalem 2-2. W innym dzisiejszym rozegranym już wcześniej meczu w grupie G Anglia rozgromiła Panamę 6-1 i zapewniła sobie występy w drugiej fazie mistrzostw.
Wojtku, bo podobno znany jest już wyjściowy skład biało-czerwonych na to spotkanie z Kolumbijczykami. Adam Nawałka długo się pewnie zastanawiał, czy mają być zmiany, czy nie ma być zmian po tym meczu nieudanym, bardzo nieudanym meczu z Senegalem. No i już wiemy, że pewne roszady są, ale roszady w bramce na przykład nie ma.
Nie, Wojciech Szczęsny, tak jak pozostał między słupkami, tak zostanie w linii obrony. Zagrają dzisiaj trójką Piszczek, Bednarek oraz Pazdan na bokach, po prawej stronie Bereszyński, po lewej stronie Rybus, w środku pola Krychowiak, Góralski oraz Zieliński, w ataku Lewandowski, a gdzieś tam za jego plecami dobrze znany z występów przy ulicy Bułgarskiej Dawid Kownacki.
O 20:00 początek meczu Polska-Kolumbia, a u nas jeszcze inne informacje z pozostałych pozamurowych aren.
Polscy siatkarze dali przykład, jak zwyciężać mamy. Dzisiaj w Melbourne pokonali Australię 3-0 w ostatnim swoim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów i awansowali do turnieju finałowego, który w lipcu odbędzie się we francuskim Lille. Z kolei żadnej z polskich osad nie udało się dzisiaj stanąć na podium rozgrywanych w austriackim Linzu zawodów Pucharu Świata w wioślarstwie. Najwyższą lokatę, piątą, zajęła dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn, Jerzy Kowalski i Miłosz Jankowski.
Na zegarze 7 minut po godzinie 19, 53 minuty do meczu w Kazaniu Polska kontra Kolumbia. No więc niech polska drużyna zwycięży. Życzę im tego także na pewno grupa Kombi, która przygotowała specjalną mundialową piosenkę.
Są puste, Polska szuka. hokejowe Radio Poznań.
Na stadionie poznańskiej WF przy ulicy Królowej Jadwigi tym razem podwójna dawka emocji w hokeju na trawie, finałowe turnieje Mistrzostwa Polski i hokeistek, i hokeistów. A naszym rozmówcą człowiek, który czeka już z niecierpliwością najbardziej na finał kobiecego turnieju, trener laskarek AZS Politechniki Poznańskiej Krzysztof Rachwalski. Zagracie z ekipą Hokej Start Brzeziny o złoto.
Póki co jesteśmy aktualnym mistrzem Polski i myślę, że jak na mistrza Polski przystało, nie oddamy tanio skóry. Myślę, że takie finały to się rządzą swoimi prawami i tutaj bez znaczenia ma to, co się działo w rundzie zasadniczej rozgrywek. Akurat Brzeziny w tym sezonie są bardzo mocne, nie przegrały meczu. Natomiast tak jak mówię, w kontekście tego meczu finałowego to nie ma większego znaczenia, bo mamy 70 minut na to, żeby rozstrzygnąć, kto jest najlepszą drużyną w Polsce.
W półfinałach wasza wygrana z drużyną Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z Poznania 3-1. Drużyna z Brzezin też pokonała RKS Gonsale 3-1. No a w meczu o brąz już wiemy, że jest poznański brąz, bo młoda drużyna LO pokonała zespół z Gąsawy 1-0. To zaskoczenie, czy nie?
Myślę, że to był bardzo, bardzo równy mecz, chociaż tak jak oczekiwałem przed spotkaniem, więcej atutów ofensywnych ma drużyna LOMS-u i to pokazała akurat w tym spotkaniu i wygrała 1-0 ten mecz.
I Krystian Sługał z RKS Gąsawa podwyższa wynik na 4-1 korzystny dla Gąsawy.
Niesamowicie napracował się, głęboko jeszcze oddycha, ale uszczęśliwiony grający trener LKS-u Gąsawa, bo w spotkaniu o trzecią lokatę z drużyną AZS-a WF wygraliście i to bardzo fajnie, wyraźnie 4-1. Ogromne zadowolenie.
Oczywiście, ogromne zadowolenie. Jestem szczególnie zadowolony z procesu taktycznego, który ten zespół przeszedł, bo do samego początku, do samego końca realizowaliśmy to, co chciałem. Nie było jakiegoś wyrywania się, nie było ten... Po prostu rewelacyjnie zagrali chłopacy i z tego się bardzo cieszę. Wiadomo, trener najlepiej się cieszy, kiedy drużyna po prostu wykonuje to, co chce i to przynosi skutek.
Już był nawet taki symptom w tym przegranym półfinale z Grunwaldem 1-5, ale obserwatorzy mówili, że to już był niezły hokej w pierwszym wykonaniu.
Tak, to był początek, jakby zapowiadał już ten mecz właśnie, że potrafimy się bardzo skoncentrować. Skoncentrowaliśmy się w tamtym meczu, wiadomo, Grunwald, przeciwnik, wiadomo, na polskie tutaj realia, nie do przeskoczenia, ale wiedziałem, że jak zagramy ten mecz tak, jak z Grunwaldem, to ten mecz wygramy.
AZS WF Poznań na czwartym miejscu w Ekstraklasie hokeistów na trawie, trener Jacek Adrian, dosyć marsowa mina, bo wynik chyba jednak trochę poniżej oczekiwań.
No zdecydowanie tak. My się nastawialiśmy, że będziemy w finale jednak grać. Wczorajszy mecz bardzo ciężki z Toruniem, przegrany 1-0. Ja powiedziałem, że to jest bardzo taki newralgiczny moment, bo nastawia się człowiek na finał, idziemy w jakimś kierunku, przegrywamy półfinał i to jest taki moment chyba mentalnie ciężki dla drużyny i właściwie dzisiaj odprawa bardziej przebiegała na podbudowaniu zawodników, żeby zagrali dobry mecz, bo przegrywając mecz półfinałowy, w którym chce się iść do finału, to naprawdę jest ciężko się odbudować i chyba dzisiaj Gąsawie może nie, że bardziej zależało, tylko Gąsawa bez żadnego stresu psychicznego. Oni przegrali mecz półfinałowy z Grunwaldem, byli skazani na pożarcie. Łatwiej im było psychicznie przyjąć wczorajszą porażkę i przygotować się dzisiaj do meczu. Tylko mogę pogratulować Gąsawie, bo my zagraliśmy słabo. Swoje szanse mieliśmy, bo mieliśmy rzut karny niewykorzystany i tak dalej, no ale co zrobić? No, byliśmy w efekcie końcowym drużyną słabszą. Ja jestem bardzo rozczarowany tym wynikiem.
Już się cieszą hokeiści Gąsawy, ale przed nami będzie jeszcze danie główne, czyli wielki finał. Gra o złoto Grunwald Poznań kontra Pomorzanin Toruń. Finał ciuteńkę niespodziewany, bo może bardziej liczyliśmy na poznański finał. Hokejowy ekspert, redaktor Andrzej Kuczyński. Andrzej, kto wygra ten finał?
No, jak nie wygra Grunwald, to oczywiście będzie duża niespodzianka, więc ja myślę, że jak gospodarze wygrają ten mecz. A chociaż wczoraj mieli taką małą nauczkę, bo 3/4 spotkania z Gąsawą, która rzutem na taśmę znalazła się w czwórce, to była taka mała przestroga. Na pewno Pomorzanin przyjedzie mocno zmobilizowany ze swoimi bardzo fajnymi kibicami. No zobaczymy.
I to było bardzo, bardzo dramatyczne spotkanie. Grunwald Poznań ostatecznie zdobył po raz kolejny mistrzowską koronę. Obrońcy tytułu pokonali Pomorzanina Toruń 2-0 po trafieniach Kozłowskiego i Mikuły. I to właśnie Artur Mikuła został także królem strzelców tego sezonu hokejowej Ekstraklasy z dorobkiem 35 bramek. Odebrał z rąk właśnie redaktora Andrzeja Kuczyńskiego specjalną nagrodę Złotą Laskę przyznawaną przez redakcję sportu. Dodajmy jeszcze, że w tym wielkim finale, przypomnijmy właściwie, bo o tym informacji, informowaliśmy, w wielkim finale walki o złoto w turnieju hokeistek na trawie. Mistrzowska korona dla ekipy Hokej Start Brzeziny, która dzisiaj zwyciężyła AZS Politechnikę Poznańską 3-0. Tutaj królową strzelczyń została Paula Sławińska, zawodniczka z Brzezin, zdobywczyni 8 goli. A u nas za 3 minuty mówić będziemy o bardzo interesującej drużynie tenisa stołowego z Wielkopolski. You're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my home. You're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my home. You're my soul. That's the only thing I really
najbliższe minuty audycji w sportowym rytmie poświęcimy na klub, który jest efektem pasji i marzeń kilku zaledwie osób. Tak można powiedzieć o klubie Wamet Dąbcze ze wsi spod Leszna. Jego specjalnością jest tenis stołowy i właśnie ten klub zorganizował rozgrywany w weekend w Rydzynie finał Pucharu Europy TT Intercup. O początkach i działalności Wametu porozmawiamy z prezesem klubu Mateuszem Przybyłem.
Klub wspólnie założyliśmy tutaj ze znajomymi w 2009 roku. Na początku chcieliśmy sobie pograć, a tak z roku na rok podwyższaliśmy sobie poprzeczkę i myślę, że zawieszamy sobie ją nadal. Jesteśmy gdzieś coraz na wyższym poziomie i organizacyjnym, i sportowym. Zaczynaliśmy od czwartej ligi. Bodajże w pierwszym sezonie od razu awansowaliśmy do trzeciej, także gdzieś ten progres jest, aktualnie gramy w drugiej lidze.
Kto gra? Ludzie z Dąbcza? Zawodnicy z okolic?
80% zawodników, no to są zawodnicy, którzy mieszkają w Dąbczu, są też zawodnicy z okolic. Bodajże od trzech sezonów, co sezon mamy zawodnika zagranicznego. 3 lata temu był to Zhang Yaining z Chin, a przez ostatnie 2 sezony występował u nas młodzieżowy wicemistrz Białorusi Andrzej Labanow.
Czujecie się klubem już profesjonalnym, czy w dalszym ciągu amatorskim?
To trudne pytanie, bo poziom organizacyjny i tego, jak to wszystko promujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie. A na pewno sportowo musimy jeszcze dużo pracować, aby ta nasza gra wyglądała lepiej, ale pod tym względem organizacyjno-promocyjnym, no to myślę, że jesteśmy już na najwyższej półce, także myślę, że kluby z Wielkopolski na pewno mogą brać przykład od nas.
Ale macie też szkółkę tenisową i akademię tenisową.
Tak, mamy akademię tenisa stołowego. Szkoli się u nas bardzo dużo dzieci, tych najmłodszych. 3 razy w tygodniu są zajęcia, są one bezpłatne.
Wielu macie tych młodych adeptów?
Powiem szczerze, że jest ich bardzo dużo. Wiadomo, że ogranicza nas pole gry. Na sali mieści się 6 stołów, czyli de facto może grać 12 osób. No jest to ponad 20 dzieci, także mamy salę zapełnioną.
Tylko z Dąbcza?
Nie, nie. Są to dzieci z okolic, z Leszna, z Rydzyny, z Dąbcza.
Kto was finansuje, panie prezesie? Sami?
Na początku, gdy zakładaliśmy klub, było to wszystko z naszych pieniędzy. Jednak roku na rok nasze starania są dostrzegane przez innych i mamy ogromne wsparcie tutaj z Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. Wspiera nas też Starostwo Powiatowe oraz sponsorzy. Naszym sponsorem tytułarnym jest firma Wamed z Dąbcza. Ta współpraca już trwa 5 lat. Też jesteśmy jedynym klubem tylko w Polsce, który ma sponsora sprzętowego. Jest to niemiecka firma Gevo. Nasza umowa jest podpisana do 2020 roku.
Jak to się stało, że Niemcy z wami chcieli współpracować?
Myślę, że gdzieś tam dostrzegli to, że my bardzo działamy pod względem promocyjnym, także takim firmom zależy, żeby się pokazywać, żeby promować. Przede wszystkim ludzi i kluby, które coś robią, coś starają się podwyższać swój poziom.
Panie prezesie, plany na przyszłość, tym celem jest Ekstraliga?
Oj, może tak daleko bym nie wybiegał. Od 3 lat gramy w drugiej lidze. Z roku na rok jesteśmy coraz wyżej w tabeli. W tym roku graliśmy w fazie play-off. Debiutowaliśmy w tym sezonie w Pucharze Europy TT Intercup, gdzie udało nam się dojść do trzeciej rundy. Przegraliśmy z Austriakami, ale myślę, że wyjazd sam do Austrii, do Ebensee był dla wszystkich zawodników mega przeżyciem. I no po prostu zmierzyliśmy się z drużyną o umiejętnościach dużo wyższych niż nasze, ale myślę, że wstydu tam nie przynieśliśmy.
To będzie procentować.
Mam nadzieję, że tak jak wspomniałem wcześniej, z sezonu na sezon staramy się wszystko podwyższać, iść do przodu i to, co robimy, ma skutkować tym, że za parę lat będziemy jeszcze lepsi.
Przy stołach w Dąbczu był Jacek Marciniak. Teraz u nas w audycji w sportowym rytmie wakacyjna piosenka, a po niej będziemy kończyć rok szkolny w pewnej sportowej szkole.
Nearby, the grass grows high. Małgorzata Lorek, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, a jednocześnie współpracuję ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, pomagam w sprawach dydaktycznych. Bardzo się cieszę, że u nas akurat pan Marcin Gortat znalazł miejsce, dlatego że my też mamy liceum sportowe i my umiemy pracować z dziećmi, które na co dzień trenują jakieś sporty, w soboty, w niedzielę wyjeżdżają na zawody. Wypracowaliśmy sobie już metodę pracy z takimi dziećmi.
To jest też pewna współpraca z klubami, bo rozumiem, że nie tylko nauczyciele są zaangażowani, ale także specjalistyczni trenerzy.
Oczywiście musimy ściśle współpracować z klubami, musimy wiedzieć, kiedy mają większe obciążenie w treningach, kiedy mają wyjazdowe mecze i do tego układamy plan dydaktyczny.
A niech pani powie, bo być może ktoś zapyta, na czym polega to, że Marcin Gortat firmuje taki właśnie edukacyjny projekt?
Myślę, że jest wspaniałym człowiekiem i po prostu wykształci się w Polsce, doszedł do czegoś swoją ciężką pracą i chce polskim dzieciom pomóc.
Pierwszy dzień wakacji, a przy Szamotulskiej 33 w Poznaniu, w szkole MG13 w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych Marcin Gortat.
Dzień szczególny dla mnie, ponieważ jestem po raz pierwszy tutaj w Poznaniu, w tym obiekcie, w tej szkole i będę miał szansę poznać wszystkich uczniów, którzy u nas w szkole są. Ten projekt tutaj poznański też oczywiście liczymy na to, że się w najbliższych latach rozwinie do naprawdę dużego stopnia i liczymy, że oczywiście będzie dużo uczniów, którzy będą reprezentowali nie tylko kraj, ale również Polskę na arenie międzynarodowej.
Sprawdza się ta formuła, że to nie jest ograniczone tylko do koszykówki, tylko jest to takie interdyscyplinarne?
Tak, jest to zdecydowanie szkoła sportowa, nie jednodyscyplinowa, taka, gdzie tylko koszykówka. W zależności od danego miasta mamy różne dyscypliny, mamy bodajże w Krakowie rugby, a w Łodzi mamy hokej. Każda szkoła ma podstawowe dyscypliny, czyli piłka nożna, koszykówka, siatkówka i piłka ręczna.
Jak to odbywa się na co dzień?
Jeżeli dzieci mają problem w nauce, ponieważ wyjechały gdzieś na jakieś zawody, szkoła Marcina Gortata organizuje dla nich dodatkowe zajęcia wyrównawcze.
Jakie tutaj dyscypliny w waszej szkole najczęściej uczniowie uprawiają?
Koszykówkę i hokej. To są podstawowe. Mamy dziewczynkę rugbystkę, co jest fajne, bo ona taka malutka. Mamy dziewczynkę, która będzie teraz startowała w Mistrzostwach Świata w Sankt Petersburgu w gimnastyce akrobatycznej.
Proszę powiedzieć, na podstawie pani doświadczenia, te dzieciaki, które uprawiają sport, bywają także bardziej systematyczne, jeśli chodzi o naukę?
Powiem o wszystkich. Tu w tym budynku uczą się wszyscy ci, którzy wiedzą, co chcą robić. Bo mamy technika, gdzie przychodzą, bo chcą być technikami i mamy sportowców. Z tymi dziećmi się pracuje zupełnie inaczej. Jeszcze jedną rzecz chciałam nadmienić. Myśmy się bardzo zintegrowali. Nie ma Gortatów, jak my na nich mówimy, i moich. Jest wspólne. Wszystkie imprezy organizujemy wspólnie. Przyjmujemy różne dzieci i takie z problemami, którym staramy się i my, i pan Różycki jako Gortat, my jako szkoła wszystkim próbujemy pomóc.
Audycja w sportowym rytmie. Teraz trochę pobiegamy, ale dość nietypowo. Ponad 1000 biegaczy stanęło bowiem na starcie biegu upamiętniającego rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. Ich rywalizacji przyglądał się Grzegorz Hałasik.
Już za moment, tak jest to Przemek Warewski, tak jak mówiłem, poznaniak, dziennikarz, biegacz, za chwilę będzie na mecie Lotto, poznański czerwiec 56, bieg na ulicy. Wielkie brawa, proszę Państwa, Przemysław Warewski wygrywa, brawo!
Od początku tempo było mocne. Okazało się, że jeden zawodnik, który jest przede mną, biegnie w sztafecie. Wyprzedziłem go przed pierwszym kilometrem. Jeśli chodzi o taktykę, zawsze najgorzej uciekać. Zawsze ma lepiej ten goniący, ale starałem się utrzymać równe tempo. I tutaj do mety gnała mnie to, że jest pierwszy historyczny bieg i być pierwszym zwycięzcą biegu Lotto czerwiec 1956. To jest bezcenne. Bardzo się cieszę, że udało się i świętujemy dalej.
Poznaniak, dziennikarz, też opisujący w mediach wiele wydarzeń związanych też z konfliktami zbrojnymi. Wygrywasz taki bieg w Poznaniu, w swoim mieście.
Nie tylko jako uczeń, jako student, ale też jako korespondent wojenny miałem okazję uczestniczyć i doświadczać tego na własnej skórze i poczuć, jak bardzo ważne dla ludzi jest uzyskanie niepodległości, własnej tożsamości. A gdy wprowadzono stan wojenny, byłem w 8 klasie, mieliśmy spotkanie z oficerem politycznym i ja pamiętam, w ramach takiej wewnętrznej opozycji założyłem oznakę czerwiec 56, którą dostałem od taty, nosiłem przez całą 8 klasę i dopiero potem sobie zdałem sprawę, jakie mogły być konsekwencje. Mama się przyznała, że była wzywana niejednokrotnie do dyrektora na dywanik, ale oznaki nie odpiąłem.
Przebiec się przez własne miasto, głównymi ulicami w niedzielę, to też jest frajda.
No frajda niesamowita, jeszcze przede mną radiowóz, zegar z czasem. To jest to, o czym marzy każdy biegacz, to coś niesamowitego. To jest, nie wiem, czy potrójne, poczwórne zwycięstwo, niesamowita frajda. No bardzo się cieszę, że udało się zdobyć to pierwsze miejsce i spotkać na mecie żywe pomniki legendy czerwca 1956 roku. Się znamy też z różnych innych miejsc, z okoliczności. Naprawdę bezsenne, fajne i cieszę się, że młodzi, którzy wystartowali w tym biegu, będą mieli lekcję historii, bo ci, którzy biegają, nie zawsze potrafią skojarzyć, czym jest czerwiec 1956 roku, a ta biegająca lekcja historii jest bezcenna i na pewno pozostanie nie tylko w postaci tego przepięknego medalu.
Sporo sztafet także na starcie biegu pamięci poznańskiego czerwca. Pędzące lenice.
Katarzyna Frankowska.
Z kim pani tą sztafetę tutaj zebrała, bo pozostali są na trasie?
Mateusz, Marek, Geniu i Darek.
I kobietę na koniec wystawili.
Tak, żebym błyszczała na mecie.
Agnieszka Janaszak, najlepsza wśród kobiet w biegu pamięci poznańskiego czerwca. Niektórzy mówili, że jak Agnieszka ucieknie, to nikt jej nie dogoni, jeśli chodzi o kobiety, i tak było.
No dokładnie, jeszcze od 2 dni jestem dosyć mocno przeziębiona, ale nie mogłam sobie odmówić startu w moim rodzinnym mieście. I rzeczywiście plan był taki, uciec, wygrać, iść do domu się położyć. Kocham moje miasto, a szczególnie jeżeli to jest jeszcze do jakiejś dobrej idei, upamiętniające różne wydarzenia, które związane są z Poznaniem, to myślę, że to jest wspaniała rzecz. Nie mogło mnie tutaj dzisiaj zabraknąć.
Niespełna 21 minut pozostaje do godziny 20. W audycji w sportowym rytmie wciąż biegamy. Dzisiaj, jak wspomnieliśmy przed kilkoma minutami, bieg poświęcony pamięci poznańskiego Czerwca. Tymczasem w piątek nad Wartą odbyła się już szósta odsłona biegu czekoladowego.
Skąd połączenie czekolady i biegu?
Przede wszystkim czekolada to afrodyzjak.
Doktor Maciej Nowak, współorganizator,
a więc młody człowiek dla urody i seksu zrobi wszystko. Czyli ta czekolada jako afrodyzjak przede wszystkim, a poza tym to jest jednak mikroelement, który jest bardzo ważny w odżywianiu. Idziemy w góry, bierzemy czekoladę. Wszystko, co wiąże się z metalami ziem rzadkich, to wszystko wiąże się z czekoladą. Plus glukoza, energia, kalorie. A więc to, co potrzeba przed biegiem, w trakcie i po.
5 kilometrów, dobraliście chyba taki dystans, żeby tutaj nawet niewprawni biegacze mogli się przebiec, zmierzyć, żeby była z tego frajda i satysfakcja.
No właśnie, to ten smak lata ma być frajdą dla trzech pokoleń, czyli tego mojego marzenia edukacyjnego. Dzieci biegną, rodzice i potem na koniec dziadkowie idą na kijkach. I te 5 kilometrów jest takim wysiłkiem, takim dystansem, że nawet bez większego treningu każdy się z tym zmierzy.
To jest edycja letnia, spotkamy się jeszcze na zimowej?
Tak, spotkamy się na zimowej około 14 lutego, zależy jak wypada weekend, nie pamiętam, więc serdecznie zapraszam, tam będzie gorąca czekolada.
Pani Katarzyna Kołaczkowska, miejscowość Potasze, najlepsza w biegu czekoladowym na 5 kilometrów nad brzegiem Warty.
Wcale nie jest taka przebieżka, zwłaszcza, że tu było też trochę pod górkę i trzeba było trzymać tempo. Nie? Także wcale nie jest to takie proste, żeby w szybkim tempie przebiec 5 kilometrów. Jest to bardzo fajny dystans, taki właśnie zdrowy, mnie mało obciążający, także dobry dla każdego. Mało jest stosunkowo zakrętów na tej trasie, więc nie jest aż tak skomplikowana. Można przyspieszyć, jest gdzie się ścigać, natomiast trzeba być skoncentrowanym, jest urozmaicenie trasy. To jest dobre, to jest zdrowe dla nie tylko nóg, ale i dla głowy. Biegam i na co dzień, i od święta, i zawodowo w sumie od kilku lat dopiero. Z racji tego, że pracuję w sklepie biegacza, doradzam ludziom, jakie buty wybrać, jakie stroje, jak zacząć, właśnie tym, którzy chcą zacząć, że nie muszą się tego bać.
Łukasz Nowak już zdradzał na naszej antenie, że zostawił chód sportowy i olimpijskie wspomnienia już są tylko wspomnieniami. Zaczęło się bieganie, no i to bieganie z coraz lepszym efektem. 5 kilometrów to może nie ciężki dystans, ale to zwycięstwo dzisiaj w biegu czekoladowym było zdecydowane.
Brakowało może takiej bezpośredniej rywalizacji, ale ja po zakończeniu kariery wyczynowego sportowca czerpię w ogóle radość z przebywania w tak znamienitym towarzystwie wspaniałych ludzi i dla mnie to była olbrzymia satysfakcja być tutaj i uczestniczyć w tej imprezie.
Trasa dosyć specyficzna, bo najpierw długa, prosta, można się rozpędzić, a potem zaczęły się, nawet można powiedzieć, górki.
No właśnie, takie można powiedzieć, że górzysta. Jesteśmy na nizinach, ale było co robić tutaj, popracować na tym osiedlu na Ratajach. Trochę zostałem zaskoczony, bo mówię, prosta, będzie fajnie, szybko się biegnie i nagle góreczka, już było troszkę wolniej, bo trzeba popracować trochę siłowo, ale mimo wszystko i tak bardzo, bardzo przyjemne zmęczenie.
Spotkaliśmy się już na biegu na 10 km, na biegu na 5 km. To są na razie te dystanse, których próbujesz?
Nie ukrywam, że jeszcze nie starcza mi czasu na to, żeby przygotować się do czegoś dłuższego. Może teraz trochę wakacje się przygotuję i we wrześniu pobiegnę półmaraton. Na razie piątki, dyszki, trochę krótsze zmęczenie może. Chcę sobie ułatwić trochę sprawę.
Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está mal.
Estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando.
Sporo się dzieje w Turku, w Parku Składkowskiej. Druga edycja Turmagedonu, sprawca całego zamieszania, Dariusz Piotrowski.
Stowarzyszenie Kopernik Plus oraz Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom. Dwa stowarzyszenia, Stowarzyszenie Kopernik Plus, czyli Stowarzyszenie Wspomagania Aktywności Fizycznej i Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom, stowarzyszenie przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Bieg integracyjny dla osób niepełnosprawnych z przeszkodami. W zeszłym roku wpadł nam do głowy pomysł taki, żeby spróbować wyciągnąć osoby niepełnosprawne z domu, dać im do pomocy asystenta, żeby spróbowali pobiegać po parku. Wystąpiliśmy do firm turkowskich o ustawienie przeszkód. Wyszła impreza fantastyczna, było 100 uczestników. Dzisiaj postanowiliśmy to powtórzyć. Dzisiaj jest druga edycja biegu. Startuje 100 osób niepełnosprawnych plus 100 asystentów. W sumie 200. Jest 31 przeszkód w biegu głównym, 15 przeszkód dla wózka. Dzieje się naprawdę dużo.
Jakie te przeszkody tutaj w parku?
To są przeszkody, których oni pewnie nigdy by w życiu nie spróbowali sami pokonać. Motywacja biegu, motywacja rywalizacji, motywacja tego, że mamy do pomocy kogoś, dała im szansę na to, żeby wyszli z domu i rzeczywiście tutaj są. Bieg z przeszkodami rozpoczyna się od platformy, po której muszą wbiec i zeskoczyć. Następnie przejście pomiędzy drzewami, przejście przez specjalne kule, czołganie się pod siatką maskującą, bieg dusz strumienia pod mostem, przejście po bujającej się tratwie, przeprawie takiej przez rzekę. No naprawdę jest to coś fantastycznego. Ci ludzie pokonują to i kończą ten bieg bardzo, bardzo, bardzo radośnie i zadowoleni.
Druga edycja Turmagedonu, w której wziął udział m.in. burmistrz miasta Turku Romuald Antosik wraz ze swoim podopiecznym.
Adam Konos.
Jak się biegło, panowie?
No myślę, że biegł tak zwykle trudny. To nie jest tak powiedziane, że to jest bieg dla osób niepełnosprawnych, bo to naprawdę jest ogromny wysiłek, myślę. Zresztą sam słychać jak sapie, także jeżeli ja się zmęczyłem, to co dopiero Adam, ale Adam świetnie sobie, już drugi rok z nim biegnę i świetnie sobie daje radę.
Która przeszkoda najtrudniejsza była?
Było to z samochodem, także to było tak ciężko, także troszeczkę było rzeczywiście trzeba walczyć o to. Adam jest zmęczony, dlatego też pewnie nie bardzo chce mówić teraz, ale on jak dojdzie do siebie, to całą drogę rozmawialiśmy.
Dzień dobry, nazywa się Andrzej Filas. No oczywiście, że ciężkie. Mają być ciężkie, ale ma też być dużo radości z tego, jak się pokona tą przeszkodę.
Która najtrudniejsza?
Mostek, bo są poprzeczne deski, także było dość trudno na wózku się poruszać. No i po tych gąbkach był trochę problem, ale generalnie jakoś poszło. Bardzo fajna okazja do integracji. Jest to druga edycja, więc widzieliśmy w tamtym roku bardzo duże zainteresowanie różnych osób. W tym roku myślę, że wyszło to jeszcze lepiej. Bardzo się to ludziom podoba. Zresztą widać po reakcjach osób zdrowych i osób niepełnosprawnych, że jest fajnie.
Ekstremalne bieganie w Turku obserwował Dawid Cetrowski. Ale drodzy Państwo, patrząc na zegar, 11,5 minuty do godziny 20 do pierwszego gwizdka w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Polska kontra Kolumbia. Mecz w grupie H, kończący drugą kolejkę w tej grupie. No Wojtku, przypomnijmy, dzisiaj mecz Japonia-Senegal w Jekaterynburgu remisowy.
2-2, takim właśnie wynikiem zakończyło się to dzisiejsze spotkanie, co sprawia, że jeżeli jedna z drużyn, jakie wystąpią o godzinie 20 przegra swój mecz, może już praktycznie żegnać się z mundialem. To znaczy zostanie jeszcze jedno spotkanie do rozegrania, ale szansy na wyjście z grupy już nie będzie miała. Remis jeszcze jakieś nadzieje może dawać.
Adam Nawałka dzisiaj troszeczkę eksperymentuje znowu ze składem, chociaż akurat takiego zestawienia się spodziewaliśmy, że roszady po nieudanym występie przeciwko Senegalowi być muszą.
Tak, jest kilka zmian w zespole, w tej wyjściowej jedenastce, między innymi przypomnijmy od pierwszej minuty zagra Dawid Kownacki, były piłkarz Lecha Poznań.
Zagra też będzie... Jacek Góralski,
tak,
środkowa
jest,
linia.
W pola nie ma Arkadiusza Milika, w obronie trójka stoperów, czyli Pazdan, Piszczek oraz Bednarek, również były piłkarz Lecha Poznań.
Te spekulacje na temat Kamila Glika się jednak nie sprawdziły, jednak chyba rzeczywiście jeśli ma być gotowy, to raczej na spotkanie z Japonią, a może pojawi się jednak w trakcie gry.
No zobaczymy, jeszcze przed nami to spotkanie, jeszcze później mecz z Japończykami, miejmy nadzieję, że cały czas będzie wówczas o co grać.
Dzisiaj bardzo ważny egzamin przed polskimi piłkarzami, ważny egzamin także dla selekcjonera biało-czerwonych Adama Nawałki, a u nas już za dwie minuty podczas spotkania z szefem piłkarstwa młodzieżowego i szefem Wydziału Szkolenia Wielkopolskiego z Piłki Nożnej Pawłem Kutynią porozmawiamy o szkoleniach i o egzaminach wielkopolskich szkoleniowców piłki nożnej. To już za niespełna minutę, półtorej. przerwa w rozgrywkach ligowych, ale także dużo pracy, jeśli chodzi o trenerów. Na przykład cały cykl kursów trenerskich kończący się egzaminem. Spotykamy się podczas jednego z takich egzaminów. Jaki to jest egzamin, panie Pawle?
Aktualnie toczy się egzamin na kurs UEFA-B wyrównawczy. Jest to jeden z 12 kursów, które w ostatnim czasie prowadziliśmy. Trenerzy kończą kursy, które od 6-7 miesięcy się toczą.
To są takie wymogi licencyjne, które wyznacza i UEFA, i Polski Związek Piłki Nożnej. Jak to wygląda?
No dokładnie, te wszystkie kursy wyrównawcze wynikają z uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej, która mówi, że do końca roku 2019 uprawnienia, które trenerzy zdobywali wcześniej na uczelniach instruktora, trenera pierwszej klasy, drugiej klasy, no przestaną obowiązywać. Trenerzy byli na to 5 lat, zostały 2 lata rzutem na taśmę. Wszyscy się zgłaszają, no widać po zainteresowaniu, że wielu trenerów chce te swoje uprawnienia uaktualnić.
Na czym polega taki egzamin? To są specjalne testy. Widzę, że tutaj leży m.in. arkusz takiego testu pisemnego, na przykład z takim poleceniem: narysuj, oznacz numerycznie, nazwij pozycję zawodników w piłce 9-osobowej.
Wszystko zależy od poziomu i od kursu, jakim mamy do czynienia. Licencja trenera UEFA-B pozwala dzisiaj prowadzić zespoły młodzieżowe i piłkę seniorską do poziomu ligi okręgowej, więc zasób wiedzy teoretycznej no po prostu musi obejmować również tego typu pytania, czyli zarówno kategorie wiekowe w piłce 9-osobowej, 7, 11. Egzaminy składają się z części pisemnej, z części teoretycznej, która właśnie dzisiaj ma miejsce, kiedy trenerzy przedstawiają staże, które odbywają, odpowiadają właśnie na też pytania teoretyczne, ale również egzamin dotyczy części praktycznej, który jest bardzo istotny. Prowadzą zajęcia na grupach młodzieżowych, w klubach i też zostają oceniani.
Jak idzie kursantom na przykład z pytaniem 11, zaznacz odpowiednią kolejność okresów treningowych, kolejny od najdłuższego do najkrótszego: A, makrocykl, mikrocykl, okres przygotowawczy; B, okres przygotowawczy, mezocykl i mikrocykl; i C, makrocykl, mikrocykl i mezocykl.
Dzisiaj ustawa o RODO powoduje, że nie powiem panu nazwisk, jak idzie jakim trenerom. Odpowiedź jest B.
Odpowiedź B, czyli okres przygotowawczy, mezocykl i mikrocykl.
Dokładnie.
Panie trenerze, cały czas prowadzi się także nabory na kursy trenerskie w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej?
Tak, teraz będziemy mieli akurat w lipcu czas na wypoczynek. Wszystkie informacje odnośnie nowych kursów pojawiają się w systemie Extranet, na PZPN24. Każdy trener dzisiaj już jest zalogowany, ma swoje konto i tam dowiaduje się o wszystkich kursach w całej Polsce, między innymi też w Wielkopolsce.
Oblewacie na egzaminach, czy nie?
No, muszę stwierdzić fakty, że zdarzają się w większości kursy, kiedy ktoś nie zda, czy pojedyncze osoby, ale to głównie wynika z sytuacji, kiedy ktoś naprawdę nie chce zdać. Jeżeli ktoś przez 6 miesięcy się przykładał, przyszedł przygotowany, to nie ma z tym żadnego problemu, żeby taki certyfikat i dyplom otrzymać.
Mamy coraz lepszych trenerów do szkolenia piłkarskiej młodzieży? To jest takie pytanie na koniec.
Po ostatnim półroczu i po ilości tych egzaminów, tu jednoznacznie z kolegami, którzy prowadzą te egzaminy, stwierdzamy, że przede wszystkim świadomość wśród trenerów, niezależnie od wieku, wzrasta. Świadomość do tego, że trzeba tą wiedzę sobie cały czas przypominać albo ją poszerzać.
Opowiadał szef piłkarstwa młodzieżowego i szkolenia w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej Paweł Kutynia. No, emocje coraz większe w Kazaniu, wybrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego. Już niebawem o 20:00 początek meczu Polska-Kolumbia w grupie H piłkarskich mistrzostw świata. To trzeci dzisiejszy mecz na mundialu.
W tym wcześniejszym rozegranym w tej właśnie grupie w Jekaterynburgu Japonia zremisowała z Senegalem 2-2, a wcześniej w grupie G Anglia rozgromiła Panamę 6-1 i zapewniła sobie występy w drugiej fazie mistrzostw.
Co ciekawego na innych arenach? Jak grali polscy siatkarze?
Dobrze, udanie zakończyli występy w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów. W turnieju w Melbourne w ostatnim swoim spotkaniu pokonali Australię 3-0 i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Ten w lipcu odbędzie się w rosyjskim Lille.
We francuskim Lille?
W francuskim, przepraszam, no, zaznaczony w Kazaniu już. Tak.
No właśnie, tu Kazań, ale a propos bardziej wielkopolskich dyscyplin sportu, dzisiaj poznaliśmy mistrza Polski, laskarzy.
I po raz kolejny z tytułu mogli cieszyć się laskarze piłkarze Grunwaldo Poznań w meczu finałowym pokonali ekipę Pomorzanina Toruń 2-0 w rywalizacji hokeistek na trawie. Hokej Start Brzeziny ze złotym medalem. W finale zwycięstwo nad ekipą AZS-u Politechniki Poznańskiej 3-0.
Jest taka piękna dyscyplina sportu, która nazywa się wodny speedway. Niektórzy nazywają ją jezioro miejskie, chociaż dzisiaj były polskie medale w Mistrzostwach Europy Motorowodnych.
Kolejne medale w bogatym dorobku Henryka Senorackiego, motorowodniaka z Loku Poznań. Dziś wywalczył srebrny krążek, a Sebastian Kęciński z Trzcianki brązowy w ramach motorowodnych Mistrzostw Europy w Formule 125. Zakończyły się w Chodzieży, wygrał Estończyk Erik Aslav Kasik.
Proszę Państwa, hymn Kolumbii teraz brzmi na stadionie w Kazaniu, a o 21 gwizdek meczu Polska-Kolumbia, która z drużyny przegra, odpada z piłkarskiego mundialu. My jesteśmy święcie przekonani, że to na pewno nie będą biało-czerwoni. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie zrealizował Paweł Kwiatkowski, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Trzymajcie Państwo kciuki. Jutro Studio Mulia na antenie Radia Poznań o 11.15, a wieczorem w sportowej arenie o koszykówce z przedstawicielami Stali Ostrów Wielkopolski i z szefem WZ Koszu Wojciechem Chomiczem.